Witam was, siostry i bracia, tego wieczoru. Niestety nie jestem takim kaznodzieją jak brat Marek Tomczyński. Mało wędrującym i nie tak głośno mówiącym. Ale mam nadzieję, że sprostam temu, co sobie wyznaczyłem. A chciałbym dzisiejszego wieczoru omówić trzy podobieństwa. Dlatego kazanie będzie niestety, ale bardzo długie. Chyba, że będę szybko mówił. Są przypowieści, które bardzo lubimy albo mają swój wspólny mianownik. I właśnie te przypowieści, które chcę przywołać, mają swój wspólny mianownik. Ale zanim do tych przypowieści sięgnę, sięgnijmy do jednego wersetu z Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, to będzie rozdział, w którym chcę się poruszać, ale werset drugi. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Wcześniej już dali Jezusowi przydomek czy tytuł: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I dobrze, że był przyjacielem celników i grzeszników. To ten tekst sprowokował mnie do szukania odpowiedzi, o czym Jezus chciał powiedzieć w tym rozdziale, który nam przekazał ewangelista Łukasz. Ktoś powiedział, że nie może słuchać kaznodziei, bo jest za gruby. Jemu jest potrzebny chudy kaznodzieja, bo wygląda na bardziej świętego. Ale jak idziemy do lekarza, to nie zwracamy na to uwagi, czy to jest gruby, czy chudy, czarny, biały, czarne włosy, białe. Wystarczy, by nam pomógł. Chyba, że ten otyły mówi nam o diecie. Albo palący lekarz powiada: proszę pana, ale palić to nie wolno. No i właśnie odpalił kolejnego papierosa. Tak więc ludzie, którzy mają jakieś wątpliwości, to zawsze postawią jakiś znak zapytania. Ale? A czy ja powinienem tam pójść? I to prowokacyjne stwierdzenie faryzeuszy, że ten grzeszników przyjmuje, skłania mnie do szukania tego, co jest treścią 15 rozdziału. Zrobiłem takie pozytywne założenie, że większość z nas zna ten rozdział, więc nie będę czytał w całości, ale do pewnych fragmentów będę się odwoływał. Faryzeusze powiedzieli: dlaczego spędzasz czas z grzesznikami? Czy nie wystarczają ci religijni ludzie? I na to Jezus odpowiada przypowieściami. Mamy tu trzy przypowieści: o zgubionej owcy, o zgubionym groszu i o synu marnotrawnym. Nie lubię tego stwierdzenia, syn marnotrawny, dlatego zmieniam tutaj to określenie na syn zagubiony. Mnie by przez gardło nie przeszło, nawet gdyby mój syn coś takiego zrobił, to raczej by mówił: zagubił się w życiu, coś mu nie poszło, ale tak marnotrawny, chyba nikomu z rodziców za bardzo to nie przeszłoby przez gardło. Ale to skłania mnie też do zrobienia pewnej prowokacyjnej ilustracji. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w lokalu, który ma okropną reputację. Wewnątrz bar alkoholowy, automaty bilardowe, ruletka i tak zwane szemrane towarzystwo. Oto przechodzi obok tego lokalu. Bardzo charyzmatyczny fundamentalista. I widzi zaparkowanego osła Pana Jezusa. W tej sytuacji nie pozostało mu nic innego, jak tylko wejść. Wchodzi, a tam rzeczy straszne. Widzi ludzi palących, pijących, grających w różne gry hazardowe. Gdzieś w rogu widzi Jezusa. Możecie sobie taką sytuację wyobrazić? A Jezus tam wymógł, a wy byście tam mogli być i byście nie byli podejrzani? Nie podpadlibyście? Bracia, gdybyście dawali świadectwo takiej panience lekkich obyczajów, co by pomyślały wasze żony albo narzeczone? Jesteśmy tak czyści przed Bogiem, że nie wzbudzamy wątpliwości? I ten charyzmatyczny konserwatysta, fundamentalista podchodzi do Jezusa i mówi, a co ty tu robisz? A Pan Jezus mówi, słuchaj, siadaj, masz tu kole i wyluzuj. Coś ci powiem. Chcę ci przedstawić pewną historię. Pewnego razu, zanosi się niedobrze, był człowiek, który miał stado owiec. Przepraszam, ale będę musiał się dowadniać. I ten człowiek traci jedną z owiec i wyrusza na jej poszukiwanie. Pan Jezus opowiada mu o tej sytuacji. Poszukuje zgubionej owcy. Ale to było w tamtych czasach. Wyobraźmy sobie dzisiejsze czasy. Który biznesmen, mając 100 owiec, przejmowałby się bardzo jedną owcą? A który, mając 1000 owiec, poszedłby szukać jednej? To jest wkalkulowane w ten biznes, że coś się straci. Ile stracił? 1%. Cóż to jest? 99% zachowane. Więc nikt by się tym zbytnio dzisiaj chyba nie przejmował. A ponadto te 99 owiec jest złe na tą jedną, nawet jak ją odnajdzie, bo zepsuła statystyki. A to się liczy w dzisiejszych czasach. A więc to nie jest dobra opcja. Biznesmen raczej by chyba się nie wybrał w poszukiwanie tej jednej owcy. Zbyt wiele to wymaga wysiłku, lepiej tamtymi się zająć. Ale Jezus powiada, to nie jest opcja, którą biorę pod uwagę. Z Bogiem każdy rachunek wypada na korzyść owcy. Rezygnacja z poszukiwań nie jest opcją. Dokonajmy takiej współczesnej aktualizacji jeszcze dalej. Jesteśmy w dużym supermarkecie. Dziś takie molochy powstają, gdzie pod jednym dachem może być 1000 sklepów. By tam się poruszać, musisz mieć mapkę, by znaleźć branżę, której poszukujesz. I wybieramy się z całą rodziną. Dzieci, rodzice, dziadkowie, wnuki. Trzymamy dzieci, te najmniejsze, za rękę i idziemy. Ale ktoś z nas musiał coś sprawdzić. Puszczamy rękę dziecka, dziecko dalej idzie. I jeszcze nie wie, że się już zgubiło. Za moment wszyscy patrzą, nie ma dziecka. Odległa to historia? Chyba nie. Zdaje się, że tu już ktoś przeżył chwilę z dreszczykiem. Dziecko gdzieś wybrało się plażą i odeszło daleko. Dużo nie trzeba. Czasem gubimy się jak dziecko. Tracimy uścisk Boga, dłoni Boga. I jeszcze nie wiemy, że jesteśmy zgubieni. Radośnie realizujemy nasze plany, nasz kalendarz. Nie jesteśmy nawet świadomi, żeśmy się już zagubili. Wszystko się dobrze toczy. Mamy maszyny nasze tak naoliwione, że one się toczą. Nie ma problemu. To się zdarza, kochani, cały czas. Ludzie tracą kontakt z Bogiem. Tracą uścisk dłoni Boga. Ale ten fundamentalista tak słucha i powiada, a po co ty mi to opowiadasz? Spokojnie, pij kolę. Opowiem ci coś jeszcze. Oto była kobieta i wypadła jej moneta z portmonetki. Niewielka. Jedna drachma. To wartość jednego denara, a to jest wartość jednego dnia pracy, albo jest to wartość rocznego podatku Żyda. Ale to jest niewielka wartość. To nie jest aż tak przeogromna. Ale dla tamtych ludzi była to ogromna wartość. Dla nas dziś zgubienie jednego grosza to chyba nie jest problem, co? Cóż to jest taki jeden grosik? Nawet go nie widać. Tak, no właśnie ktoś powiedział, na kolektę można go nawet oddać. Jeden chłopiec też miał oddać na kolektę, poszedł sobie kupić cukierki, a gospodarz mówi, ale to miałeś oddać na kolektę. Ja kupię cukierki, a ty oddasz. Ten jeden grosz tak niewiele znaczy dla nas dzisiaj. Nie robimy z tego wielkiego problemu, jak nam zginie. Ale dla tej kobiety to była wielka wartość. Ona z tym groszem łączyła bardzo wiele. A więc co zrobiła? Zrobiła pospolite ruszenie, aby odnaleźć ten zagubiony grosz. Załóżmy, że zagubiona moneta nam gdzieś potoczyła się. I gdzieś tam potoczyła się na ulicy, a jeden grosz, nie schylamy się, nie szukamy. Jaki mogła mieć kolor ta moneta, gdy tam się na tej ulicy znalazła? Przejechało po niej kilkadziesiąt może samochodów, może burze były, trochę piasku, śnieć. Ta moneta straciła swój wygląd. Najprawdopodobniej zmatowiała, może była pogięta. I oto idzie ktoś chodnikiem, brzegiem chodnika i wpatruje się w ulicę, we wszystkie szczeliny, pęknięcia. I znajduje tę monetę, bierze ją z czułością do ręki, przygląda się jej i chowa do kieszeni tak, jakby znalazł monetę, która dopiero wyszła z mennicy. Piękna, lśniąca i wspaniała. A ten, kto się schylił po nią, gdy wstaje, patrzymy, że to twarz Jezusa. A ta moneta to historia naszego życia. Tak Jezus traktuje i Bóg nas. Gdy zagubimy się w tym świecie, gdy zagubimy się w życiu, gdy spotkają nas różne problemy, gdy przetoczy się jak walec życie po nas, gdy może to nasze życie jest takie pogięte, pofałdowane, zmatowiało, nic nie znaczy, myślimy sobie, nic nie znaczymy, nie mamy żadnej wartości i ktoś schyla się do nas, do tego jednego grosza, do tego pyłku, do tego robaka, który może nie ma wielkiego znaczenia i z czułością bierze w swoje ręce i patrzysz, to jest Jezus. On chce się zająć twoim życiem. Chce ciebie potraktować jako kogoś bardzo cennego. Tak, jakbyś wyszedł dopiero spod jego ręki. A fundamentalista mówi do Jezusa, no i po co mi takie ckliwe opowieści opowiadasz? Spokojnie, poczekaj. Teraz dopiero ci opowiem. Był ojciec, który miał dwóch synów. To perła wśród przypowieści. Mały cud który przez wieki inspiruje wielu artystów. To Rembrandt chwycił za pędzel, by namalować powrót zagubionego syna. To muzycy jak Debussy chwycił za pióro i napisał muzykę. To Karol Dickens napisał coś na ten temat. To jeden z kaznodziei powiedział, że historia o synu marnotrawnym chwyta chrześcijańską wiarę za serce. To jest Ewangelia w skrócie. Stara, klasyczna przypowieść o synu, który opuścił dom ojca. I kochani, ta historia nie jest, jak czasami zdarzało mi się słyszeć, o synu, który wszystko przepił, narkotyki, przepuścił wszystko. Nie, nie, tam nie jest ani o alkoholu, ani o narkotykach. Po prostu prowadził luzackie życie. Co tam było? Nie znamy detali. Ale żył sobie poza domem ojca. Bierzemy dziedzictwo od ojca i powiadamy: ojcze, nie chcę już dalej być w twoim domu. Wybieram własną drogę. Potrzebuję wolności i niezależności. Pozwolę sobie przytoczyć pewną historię. Opisana jest w takim opowiadaniu Wiejski idiota. To opowiadanie angielskiego pisarza. Była wigilia w małej wiosce. I wszyscy spotykali się w taki wieczór wigilijny i robili sobie prezenty. Wszyscy. Wśród nich był też i ten człowiek, którego nazywali takim wiejskim idiotą. I kiedy już wszyscy odebrali prezenty, została tylko jedna paczuszka, niepodpisana. On pomyślał sobie: to jest paczka dla mnie. Złoty papier, złota wstążeczka, dzwoneczki. I kiedy otworzył tę paczkę, ona była pusta. Ktoś sobie znów zakpił z niego. Ktoś znowu z niego głupca zrobił. Ktoś sobie boleśnie zażartował z niego. Kochani, często gramy takich wiejskich głupców. Myślimy sobie: mam złotą paczuszkę, pięknie opakowana, dzwoneczki, wstążeczka złota. Otwieramy, a tam pusto. Szukamy szczęścia w takiej paczuszce, ale go nie znajdujemy. Powiem wam, złe rzeczy nie przychodzą przewiązane złotą wstążeczką, ani też nie przychodzą przewiązane czerwoną ostrzegawczą wstążeczką. Młodszy brat niczego nie zażądał, do czego nie miał prawa. Jemu się to należało. Na niektórych nagrobkach powinno być takie epitafium. Tu spoczywa człowiek, który miał pierwszeństwo przejazdu. Skorzystał z prawa. Młody człowiek skorzystał z prawa. To mu się należało, a więc skorzystał. I teraz chcę wam pokazać, jak może wyglądać życie człowieka, który skorzysta z prawa zbyt wcześnie. I jak może wyglądać, kiedy to pozostawi działaniu czasu. Po pierwsze, podjął decyzję. Są decyzje, które trzeba natychmiast podejmować, gdy trzeba ratować życie. I są decyzje, których nie trzeba podejmować natychmiast. Młodzieniec w tej ewangelicznej przypowieści podjął w pośpiechu, w niewłaściwym czasie. Miał prawo, ale on miał już swój plan, jak będę żyć, jak będę postępować. Kiedy apostoł Paweł stał przed Feliksem, powiedział o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości, o przyszłym sądzie, a Feliks zaniepokoił się: na teraz dość, powiada, w stosownej chwili każę cię zawołać. To była decyzja. Odsunął podjęcie decyzji. Będzie stosowna chwila. Możemy podjąć decyzję w niewłaściwym czasie. a ta decyzja będzie prowadziła w dół, a nie w górę. Piłat podjął niewłaściwą decyzję. Myślimy, że znajdziemy szczęście w tej paczuszce, która na nas czeka. Nasz dom, samochód, zagraniczna wycieczka, dobra praca. Jesteśmy oczarowani pięknem paczki. Ale kiedy dostajemy się do wnętrza, paczka się okazuje pusta. Ilu ludzi dzisiaj jeszcze wraca, dlatego że upadło jakieś biuro turystyczne? Miało być tak wspaniale. Piękny urlop. I paczka okazała się pusta. Ktoś zakpił, ktoś zadrwił. Szczęścia tam nie ma. Ten młody człowiek podjął decyzję. To pierwszy stopień staczania się w dół. A drugi to było żądanie dziedzictwa. Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Kolejnym krokiem w niewłaściwą stronę jest zająć się własnymi sprawami. Za wszelką cenę i wszelkimi sposobami. Czasami słyszymy, mnie się należy. To jest moje i mnie się należy. Muszę zadbać o moją przyszłość. Ten człowiek chciał zadbać, ale w swój własny sposób. A dzisiaj mamy wiele nawoływań. Zainwestuj, rozwiń skrzydła. Nie patrz na to, co ludzie myślą. Teraz zrób ten właściwy krok. My ci tu pomożemy, damy ci pożyczkę, będziesz mógł funkcjonować. Są firmy, które ci w tym pomogą. Zwykle kończy się to tak, że ty nie masz nic, a cwaniak ma wszystko. Daj mi, bo mi się należy. Popełnił drugi błąd. Ale potem popełnia trzeci, kolejny błąd. Idzie do dalekiego kraju. Spróbowałem to zrobić w taki sposób, żebyście trochę mnemotechniki zastosowali. Zauważcie, że wszystkie te wyrazy na D się zaczynają. Daleki kraj. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko, odjechał do dalekiego kraju. Czy nie wiecie, że mamy z tym poważny problem? Nie chcę generalizować i powiedzieć, wszyscy mają z tym problem, ale wielu ludzi, kiedy już tak nie może wytrzymać takiej presji na to, by pomyśleli o swoim życiu, gdy im rodzice mówią, gdy słyszą w zborze, co robią? W samolot i do innego kraju. Dość mam tego ducha kontroli. Jadę do dalekiego kraju. A jak stamtąd wrócę, zawsze mogę opowiadać, że było fajnie, że chodzę do zboru, że mam kontakt z ludźmi wierzącymi. Ale znam wielu, którzy pojechali, nie nawiązali żadnego kontaktu, nie żyją po chrześcijańsku, a ich życie rodzinne się zaczęło rozpadać. Ostrzegam, mam takie przykłady. Jak nie musisz, to nie jedź. A jak musisz, zabieraj całą rodzinę, nie jedź sam. Jeśli to potrwa kilka lat, to tak 99% gwarantuję, rozwali się małżeństwo. Odzwyczaisz się od żony, od dzieci. Każda ze stron, wszystko jedno, kto wyjedzie. To nie działa dobrze. Możecie się z tym nie zgadzać, ale życie to weryfikuje. Tak jest często. Powiadam, to nie jest generalizowanie, ale to jest przypominanie o niebezpieczeństwach. Diabeł tylko czeka, on zaciera ręce. On tego chce, bo on przyszedł kraść, zabijać i niszczyć. To jest jego zadanie. Odjechać do dalekiego kraju, nie być pod niczyją kontrolą. A potem udawać, że się jest świętym. No i kolejny dramatyczny krok. Długi. Dzisiaj popaść w długi to nie jest wielki problem. Ja dostaję przynajmniej, nie mam nic wspólnego z finansami, dostaję przynajmniej kilkanaście ofert każdego dnia mailami. Banki oferują mi taką, siaką pożyczkę na taki, owaki procent. I tylko się skuś na to. I z 1% zrobi się nagle 22. To kolejny stopień, aby popaść w tarapaty i iść ciągle w dół, coraz niżej. Tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwięzłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Bardzo łatwo jest przekroczyć granicę, gdzie zaczyna się działanie lawinowe. Długi rosną wprost proporcjonalnie. Myślę, że nawet w postępie geometrycznym, a nie arytmetycznym. I nagle człowiek orientuje się, że nie ma wyjścia. Jeden kredyt spłaca drugim, ale w końcu ta krzywa rośnie coraz bardziej. Zaczynamy żyć na cudzy koszt. Plastikowy pieniądz, kredyty, łatwy do nich dostęp. A później słyszymy w wiadomościach, jeśli się uda stwierdzić, niektóre samobójstwa miały miejsce z powodu potężnego zadłużenia, z powodu następowało załamanie jakieś psychiczne, z powodu czego? Zadłużenia, na którym człowiek nie panował, nie dał rady. Po prostu te pieniądze zaczęły się rozpływać. Zresztą tak to jest, że jak masz pieniądze, to masz przyjaciół wokół siebie, tylko ich nie miej. Powiedzmy, niemądry, nie umiał nimi rządzić. Szukamy takiego, co ma znowu pieniądze. Są takie hieny, co żyją na cudzy koszt, przy boku takiego, który już ma pieniądze. Aż wszystko z niego wyciągną, wtedy szukają następnego, naiwnego. Kiedy te cztery kroki zrobił ten młody człowiek, zaczęło się jego życie toczyć dramatycznie w dół. A potem przyszła właśnie depresja. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Znalazł się w cierpieniu. Teraz zaczyna się depresja. Jestem sam, bez pieniędzy, nie mam przyjaciół. Głodny. Zaczyna się czas narzekania. Nikt mnie nie rozumie. Nie ma dla mnie ratunku. Nie ma wyjścia. Zaczyna się załamanie pogłębiane z dnia na dzień. Tu nie ma miłości, tu mnie nikt nie kocha. Znacie takich ludzi? Przychodzą do społeczności i powiadają, tu nie ma miłości, tu mnie nikt nie kocha, tu mnie nikt nie chce. Pytam się, a coś ty zrobił? Ile dałeś miłości? No tak, i właśnie to jest ten problem. Czekasz na miłość, a sam ją dajesz innym? A sam oferujesz coś? Mamy do czynienia z konsumpcyjnym sposobem życia chrześcijańskiego. Musimy to odwrócić. Daj, a będziesz błogosławiony. Ale ten człowiek popadł w tak głęboką depresję, że doszło do degradacji. To szósty krok, w którym się znalazł. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. Biznesmen, finansista, nagle przy korycie, ale nie tym, przy którym chciał być. Razem z tymi zwierzątkami. Tyle tylko, że nawet mu tego nie pozwalano zjeść, co one jadły. One miały lepszy wikt niż on. To był dramat, degradacja. To, przepraszam za słowo, zeszmacenie człowieka. Nikim był. Naprawdę już nikim. Zaszedł daleko. Kiedy ma się poprzednie stopnie za sobą, to w ten łatwo jest już się ześliznąć. Z człowieka żyjącego dostatnio grzech spowodował, że nie był prawie człowiekiem. I grzech to potrafi z nami zrobić. Diabeł o to zadba. Diabeł robi wszystko, aby nasze życie zniszczyć, aby ten obraz Boży w człowieku zniszczyć. I gdy patrzysz na człowieka, zadajesz sobie pytanie, człowiek czy nie? Kim on jest naprawdę? Zdegradowany, zniszczony przez grzech. Inteligentni, wykształceni często ludzie zdegradowali siebie do roli takich nieszczęśników. Z dziedzica na świniopasa. A potem już było tylko dno. I pragnął napełnić brzuch omłotem, którym karmiły się świnie. Lecz nikt mu nie dawał. znalazł się na dnie. Czasem sobie zadaję pytanie, czy niektórzy ludzie muszą w dno uderzyć i może jeszcze je przebić, żeby nareszcie zaczęli myśleć? On był gorzej traktowany niż te świnie. To już była totalna klęska. Ale z taką konkluzją Jezus nas nie zostawia i w niej zostać nie możemy i nie chcemy. Dla tego człowieka przyszedł dzień, kiedy zaświeciło słońce. I gdy o tym myślę, myślę o Nicky Cruzie. Miałem tę przyjemność osobiście go poznać i on powiedział kiedyś w tym filmie Krzyż i sztylet. Nie zawsze chmury będą nad twoją głową. Przyjdzie dzień, kiedy zaświeci słońce. I tak się stało, kiedy już dalej nie było gdzie spaść. Tam na tym dnie zaczął myśleć. Zwariowałem. Co ja zrobiłem? W domu mego ojca było tak wspaniale. Trudno. Co będzie, to będzie. Ale wracam. Przyszła refleksja i oto zaczęły się... Tak nie musi być. Takie życie nie musi być. I zaczyna się życie z tego dołu wychodzenia. Pierwszy stopień, aby wyjść z tego. Refleksja. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż najemników ojca mego ma lepiej ode mnie? Kim jestem? Ocenił nareszcie siebie. Obiektywnie, zgodnie z prawdą. Kochani, czy umiemy w każdej sytuacji, w takim dramacie, ocenić siebie, naszą sytuację, ocenić obiektywnie, jaki jestem, jak postępuję, jak się zachowuję, jak żyję, jak udaję. On miał jedną wspaniałą cechę jednak. Powiedział, zbłądziłem. Przemyślał, postanowił, że nie będzie się usprawiedliwiał, bo nasze usprawiedliwienia są często naiwne. Przecież jestem taki sprawiedliwy, nikogo nie zabiłem, nie okradłem. To są takie podstawowe argumenty, a więc no, jestem dobrym człowiekiem. Nieszczęście polega na tym, że niezależnie od tego naszego mniemania jesteśmy grzesznikami. Któregoś dnia tak z żoną wpadliśmy w taką refleksję. Dlaczego takie małe dzieci? Nikt ich nie uczy złości. Nie uczymy ich kłamać. Nie uczymy ich takiej krnąbrności. Skąd się bierze czasami taka agresja aż? No i refleksja jedna tylko. Bo rodzimy się grzesznikami. My się rodzimy grzesznikami. One też się urodziły jako grzesznicy. Muszą się w którymś momencie nawrócić. I oto ten nasz nieszczęśnik bierze zakręt o 180 stopni. I podejmuje taką rezolucję. Wstanę i pójdę do Ojca. Powiem Mu, Ojcze, zgrzeszyłem. Przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Możesz mnie nazywać już kim chcesz. Nie muszę się nazywać nawet Twoim synem. Zrób ze mnie jednego z najemników. Powziął postanowienie. I uczynił pierwszy krok. Wiecie, my w życiu często podejmujemy różne rezolucje, postanowienia, tylko tego pierwszego kroku nie zrobimy. On zrobił pierwszy krok. I krok po kroku szedł coraz bliżej domu ojca. Gdyby tam tylko posiedział i pomyślał sobie, no byłoby warto to zrobić, fajną rzeczą by to było. Dalej by tkwił na dnie. Ale on podjął decyzję. Pójdę do Ojca, zrobię ten krok. Niech mnie nie nazywa nawet synem, ale będę u Jego boku. Wstał i poszedł. To trzeci krok prowadzący w górę. Reakcja. Wstał i poszedł do Ojca. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go Ojciec, użalił się, pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Można mówić wiele i obiecywać, ale nigdy nie wykonać jednego machnięcia ręką. Ten człowiek wstał, machnął na te świnie i na tego gospodarza. Ja żyj sobie z nimi razem. Ja idę do domu ojca mojego. Nieważne, co powie rodzina. Słuchajcie, wielu ludzi nie podjęło decyzji, nie podjęło jednego kroku. Wiecie dlaczego? W naszym kraju to jest takie szczególne. A co powie moja sąsiadka? A co powie moja rodzina? A co sobie o mnie pomyślą? Zwariowała, zwariował. Zdradził wiarę ojców. Nie zdradził. Pogłębił, umocnił. Bliżej Chrystusa chce być, bliżej Boga. A dno za każdym krokiem oddalało się. Coraz dalej było. Tam został szef ze świniami. To jego biznes. Mój biznes być w domu ojca mego. Ile razy mogłeś wstać i pójść, ale było ci wstyd. Dalej tkwisz w swym starym miejscu. Trzeba wstać i ruszyć do przodu. W dół można się ześliznąć. Zjedziesz jak po ślizgawce, ale w górę musisz robić krok po kroku, coraz wyżej, coraz bliżej. A gdy przyszedł do domu, nastąpił czwarty wspaniały krok, rehabilitacja. Przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, umyjcie go. Niech wygląda jak człowiek, bo to jest mój syn. Nie zasługiwał na wyróżnienie, a jednak ojciec postanowił go zrehabilitować, przywrócić godność syna. Tak Bóg z nami postępuje. On był gotów za tą jedną owcą iść. Ta jedna moneta wartości jednego grosza była ważna, cenna. Ten syn jest ważny, cenny. Wrócił i to jest najważniejsze. Stracił wszystko, ale jeszcze ma życie. I dopóki żyjemy, mamy zawsze czas, aby coś zmienić, aby zmienić naszą sytuację, aby podjąć jeszcze decyzję, aby być zrehabilitowanym przez Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa. I zawarli rozejm. Jednostronny co prawda, ale rozejm. Dajcie mu pierścień na jego rękę. Ojciec jako dokument tego, że mu przebacza, że go kocha, że go traktuje jak swojego syna, że mu nie wypomina, choćby grzechy wasze były jak szkarła, jak śnieg zbieleją. Będą oddalone jak wschód od zachodu. Tak się ojciec zachował wobec swego zagubionego syna. Jesteś nadal dziedzicem, nie jesteś wyrzutkiem, jesteś dziedzicem. Tak się mógł zachować tylko miłujący i kochający ojciec. A szósty krok to wielka radość. W tym domu nastąpiła radość. Radujmy się, cieszmy się. Całe niebo się raduje, słyszeliśmy tu, gdy czytamy te przypowieści. Gdy się jeden grzesznik nawraca, gdy jeden grzesznik wraca do Boga, całe niebo się raduje. Dom był pełen radości, bo nadal był dziedzic. Ten krok sprawia, że możemy dzielić się radością z innymi. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, gdy przychodzisz do Ojca, który cię przytuli, przygarnie, da ci swoje słowo, że cię kocha. Także inni będą szczęśliwi. Gdy wrócisz do Ojca, gdy będziesz wracać do domu, na przykład ojciec, o którym tu dziś słyszeliśmy, że jaki był, jakiego miał tym, ale gdy wraca ojciec, taki właśnie, który przeszedł te kroki, a dzieci nie chowają się po kątach, a żona już nie drży, co teraz będzie, co on będzie jeszcze chciał ode mnie. Żono, obiad, gazeta. Nie, przychodzi szczęśliwy mąż do domu i dzieci są szczęśliwe, garną się do niego. Każdego dnia widzieć szczęśliwych rodziców, mieć szczęśliwych rodziców, to jest wielki skarb, jaki możemy otrzymać od Boga. Widzieć każdego dnia szczęśliwą rodzinę. Radość w tym domu zapanowała, bo wrócił zagubiony syn. I zaczął się, przysłowiowo to oczywiście nazywam, raj na ziemi. Ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Wszystko się zmieniło. Nowe życie, nowa miłość, nowy cel, nowa perspektywa życiowa. Był umarły, ale żyje. Czy uświadamiacie sobie, że Jezus parę pogrzebów rozwalił? On strasznie nie lubił pogrzebów. Poszedł kiedyś do Nain, spotkał kondukt żałobny, zatrzymał i rozwalił pogrzeb. Powiedział: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Gdy u Jaira panowało już zgiełk śmiertelny, pogrzebowy, on wszedł i powiedział: wstań. I nie było pogrzebu. A kiedy już był pogrzeb, to poszedł i powiedział: Łazarzu, wyjdź. Nie zgadzam się. I na swoim pogrzebie też narobił zamieszania. Wstał trzeciego dnia, a wszyscy pomdleli, co pilnowali. Nie lubił pogrzebów. Ja też nie lubię. Wrócił syn do domu i wiecie, nie był znaleziony w biurze rzeczy znalezionych, ale był w domu ludzi znalezionych. Potrzebujemy wrócić do domu, do naszego niebiańskiego ojca. A młodszy syn wrócił i zdenerwował się, bo on nie wrócił tak jak Jakub od Labana wzbogacony, ale biedny, nic nie miał ten jego brat młodszy. Wcale nie miał zamiaru przepraszać tego starszego brata. I ten starszy brat się strasznie zdenerwował. Ten starszy brat myślał, że jego grzechy są trochę lepsze niż grzechy jego młodszego brata. Moje grzechy są lepsze niż twoje. Mój brud jest czystszy niż twój. Dlatego Bóg powinien mieć trochę więcej dla mnie wyrozumiałości niż dla ciebie. Ale obydwaj byli grzesznikami. Ten brat to ludzie, którzy myślą, że są lepsi od innych, że modlą się więcej, studiują Biblię, to Bóg musi być bardziej łaskawy dla nich. I tak sobie pomyślałem, a co by się stało, gdyby ten młodszy brat, wracając, nie spotkał ojca, tylko tego starszego brata, byłby w tym domu ojca czy nie? Myślę, że nie. Ten starszy brat wziąłby sztachetę z płotu i by go pogonił. Wracaj, skąd żeś przyszedł. Ale ojciec, gdy ten starszy się zdenerwował, zauważcie jedną rzecz. On nie wyszedł tylko do tego młodszego, wyszedł i do tego starszego. Ojciec obydwu kochał. Jeden i drugi to są jego dzieci. Jesteśmy dziećmi naszego Boga. I gdy zagubisz się w życiu, on kocha każdego i chce go przygarnąć i chce z nimi mieć społeczność. Traktował ich jednakowo. Mówi: synu, nie denerwuj się, twój brat był martwy, ale żyje. Cieszmy się wspólnie. I znalazłem pewną niezwykłą opowieść, którą spróbuję zakończyć to moje zwiastowanie. Dotarli ludzie do domu ludzi znalezionych. Ten kolor miał być złoty, bo tam będziemy. Złote niebo, o którym czytamy. W złotym miejscu będziemy. Nie będziemy w domu starców, w sierocińcu. Będziemy w domu ludzi odnalezionych, uratowanych. Chcemy tam w tym miejscu być. Więc czasami, kochani ludzie wierzący, gdy śpiewamy, że chcemy już tam w tym domu być, a was coś strzyknie w boku, no to nie przeszkadzajcie w dotarciu do tego domu. Nie musicie być pierwsi w rejestracji u lekarza. Może to trzeba przyjąć jako już wymarsz do domu ojca i znaleźć się w domu ludzi znalezionych. Ale znalazłem piękne opowiadanie i tym chcę zakończyć. Pewien młody człowiek opuścił dom i wyjechał do stolicy. Prowadził życie, jakie mógł prowadzić, bo taka była okazja. Ale to życie w końcu znudziło mu się. Stracił pieniądze, nie miał już nic. I pojawiła się ta właśnie cudowna refleksja. I napisał list do rodziców. Drogi tato, droga mamo, znalazłem się na zakręcie życiowym, ale chciałbym, jeśli mi pozwolicie, wrócić do domu. Chciałbym jednak mieć pewność, że jest to waszym życzeniem, że mogę wrócić do domu. pociąg obok naszego domu przejeżdża, a wy w ogrodzie, jak pamiętam, macie linkę na bieliznę. Jeśli chcecie, bym powrócił, wywieźcie biały ręcznik. Minę, jadąc pociągiem, wasz dom. Jeśli zobaczę, wrócę. Jeśli nie, pojadę dalej. Wysłał list, po kilku dniach wybrał się w podróż. Trudną podróż. Kiedy już zbliżał się do tego punktu, był tak nerwowy, że chodził w tej, z powrotem wychodził z przedziału, wchodził, wracał, aż w końcu do takiego młodego człowieka, który obok niego siedział, mówi: słuchaj, głupio to zabrzmi, ale ja nie mam siły, nie mogę. Wiesz co, tu będziemy przejeżdżać koło takiego domu i tam powinien wisieć biały ręcznik. Jeśli on będzie, to mi powiedz. On mówi: dobrze, no nie wiem czemu, ale dobrze, powiem ci. Tamten zamknął oczy, nerwowy, czeka. A ten człowiek, który miał spojrzeć, mówi: człowieku, chodź tu! Słuchaj, nie tylko ręcznik wisi, dachy są na biało, drzewa prześcieradłami okryte, płot cały na biało, wszystko jest na biało. Człowieku, co to jest? Tak rodzice czekali na swego syna, bo chcieliby wrócił do domu. Wierzę, że tak czeka Bóg na kogoś z nas może tu, na tym miejscu. Wszystko już jest zrobione. Białe ręczniki wywieszone, prześcieradła powiewają. Słowo Boże mówi: noś białe szaty. Czekają tam, by cię ubrać w białe szaty, byś był w Królestwie Bożym. Jeśli te opowieści gdzieś w twoim sercu identyfikują się z tobą, z twoim życiem, z twoją sytuacją. Chcesz Bogu może podziękować tylko za to, że jesteś dzieckiem Bożym i że może nie tak patrzyłeś i patrzyłaś na to słowo. To chcę was zachęcić, abyśmy byli wdzięczni, że mamy tak kochającego Ojca. Ale też, jeśli potrzebujesz, aby powiedzieć Bogu i światu: chcę wrócić do domu Ojca. To wszystko, co dotychczas było, to nie ma wielkiego znaczenia. To były kroki w dół, a chcę pójść w górę, do domu ludzi znalezionych. Nie ludzi zagubionych, nie ludzi nie mających przyszłości. Chcę być razem z tymi, którzy odnaleźli sens życia. A ten sens życia był tam, gdzie Jezus może, jak wymyśliłem oczywiście tę historię, był tam w tym pomieszczeniu z tymi ludźmi, którzy nie prowadzili cudownego życia, ale ten fundamentalista wtedy musiał zrezygnować. Powiedział: masz rację, tu zrobimy ewangelizację. Powiemy tym ludziom, jak można żyć. Jeśli twoje serce potrzebuje takiej miłości Ojca, Boga Wszechmogącego, to powstańmy i uwielbiajmy Boga. A jeśli potrzebujesz Jego szczególnego dotknięcia, stań przed Bogiem. Tak będzie w niebie. To jest najważniejszy tekst. Tak będzie w niebie, gdy się ktoś opamięta i zmieni swoje życie. Chcę poprosić kogoś, by mi pomógł w tym wezwaniu. Ja nie jestem w tym najlepszy, ale jest tu ktoś, kto zrobi to lepiej, mam nadzieję, ode mnie. Poproszę.
Zupełnie nie zgadzam się z tym, co brat Zdzisław mówił, że ja to lepiej od niego zrobię, ale chcę powiedzieć jedno. Nie zawsze jest tak, że musimy jeść ze świniami i popatrzeć na swoje życie w taki sposób, żeby powiedzieć: potrzebuję więcej Boga w moim życiu. I czasem są to jakieś dziedziny naszego życia, czy w ogóle jakaś sytuacja. Może nie jesteś unurzany w błocie, ale chcesz powiedzieć: Boże, jak ja Ciebie potrzebuję. Potrzebuję Ciebie po prostu każdego dnia. Jeśli moja miłość przygasła, pozwól mi powrócić do tej miłości. O wielu rzeczach możemy wątpić. Nie możemy o jednej, że nas zawsze czekają otwarte ramiona naszego Ojca. Jeśli potrzebujesz dzisiaj na nowo przyjść i powiedzieć: Panie, chcę zrobić krok, żeby do Ciebie się zbliżyć, bo potrzebuję Ciebie, bo kocham Ciebie, bo bez Ciebie nie mogę żyć. Przyjdź tutaj. My będziemy się modlić, ale zrób ten krok, zamanifestuj to, tak jakbyś naprawdę szła do Pana. Przyjdź. My Wam usłużymy modlitwą, ale przyjdź, jeżeli potrzebujesz więcej Jego. Przyjdź teraz, jeśli dotyka to Twojego serca. Jeśli dotyka to Twojej duszy. Halleluja. Halleluja. Tak przez chwilę będziemy oczekiwać. Może śpiewajmy tak bardzo spokojnie tę pieśń. Halleluja. A jeśli Twoje serce jest poruszone, przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Ojca. Halleluja. Halleluja. Wznieśmy nasze dłonie w uwielbieniu i rozkoszujmy się Panem. Rozkoszujmy się Jego obecnością, Jego bliskością. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Śmiało, odważnie. Proszę, braci, proszę, siostry, by gotowi byli usługiwać modlitwą. Halleluja. Halleluja. Tak, Ojcze. Dzięki Ci. Wśród skał, światłem w ciemną noc. Pan, wybawieniem jest, sam wykupił nas i pokonał śmierć. Thank you.
Panie, Ty jesteś naszym Zbawicielem. Ty jesteś tym, który żyje. Ty jesteś tym, który jest, był i przyjdzie w chwale. Tobie oddajemy cześć. Dziękczynienie Ci składamy, Panie. Wielbimy Twoje imię, wiedząc, że troszczysz się o nas, Panie. Że zależy Tobie na nas, Panie. Że mamy w Tobie cudownego Wybawiciela i tego, który nawet najbardziej zagubioną osobę i zagubioną owcę chce odnaleźć. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to wszystko, że Ty jesteś. Że Ty, Panie, jesteś. Amen.